Kupujesz używane auto? Zwróć uwagę na sygnały ostrzegawcze. Paweł z Car Vertical radzi. Pierwsza!
W ogłoszeniu brakuje numeru VIN? Lepiej odpuść.
Druga!
Sprzedawca twierdzi, że auto jest bezwypadkowe, ale nie ma zdjęcia ani książki serwisowej.
Trzecia!
Sprzedający nie chce zgodzić się na sprawdzenie auta w warsztacie.
A jeśli chcesz mieć jeszcze większą pewność, sprawdź historię auta na carvertical.pl.
Pokaż mi raport! Car Vertical!
Dzień dobry Państwu, wiceminister spraw zagranicznych, poseł Lewicy, Andrzej Szejna, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Konsulat w Poznaniu, konsulat Federacji Rosyjskiej został zamknięty z powodu działalności dywersyjnej. No to o jaką dywersję chodzi? Kto się jej dopuścił? Czy ci pracownicy konsulatu, dyplomaci rosyjscy?
Nie, to jest oczywiście tylko wierzchołek góry lodowej. A odpowiedź i decyzja pana ministra Radosława Sikorskiego jest odpowiedzią w imieniu państwa polskiego. Czy to jest wyprowadzone, krótko mówiąc, kontruderzenie i sygnał, nie pozwolimy na tego typu działania. Nie chodzi o jeden, dwa czy trzy, tylko o politykę wojny hybrydowej z Polską, która odbywa się na polskiej granicy, odbywa się w cyberprzestrzeni i odbywa się przez akty dywersji, usiłowanie podpalenia zakładów farbiarskich we Wrocławiu.
To był jeden przypadek i to w dodatku jakiś czas temu. A my dzisiaj zamykamy konsulat w Poznaniu. To jest dość ciekawa sytuacja, dlatego że wszyscy wam biją brawo oczywiście, bo tak jest, dołóż ruskim. Tylko ja chciałbym spytać o te akty dywersji, o co chodzi?
Oczywiście nie o wszystkich kwestiach mogę powiedzieć, do tego są upoważnione odpowiednie służby, ale kilkadziesiąt przypadków tego typu zostało, można powiedzieć, powstrzymanych.
Jeśli zostały powstrzymane, to...
No tak, ale chcę powiedzieć również o tym, że to jest całokształt prowadzenia wojny hybrydowej przeciwko Polsce przez Federację Rosyjską. Mamy imigrantów wypychanych przez granicę polsko-białoruską, przez Białoruś i Rosję.
Ale wyście akurat ich witali tam chlebem i no solą. Chodziliście tam, przepraszam, z pizzą. Przepraszam za ten chleb. Chodziło oczywiście o pizzę. Pizzą i solą.
Mamy, panie redaktorze, wojnę w cyberprzestrzeni. I w zeszłym roku, poprzednim roku...
padł ofiarą Michał Dworczyk, tośmy mówili, a głupi Dworczyk.
No tak, ale mieliśmy 80 tysięcy usiłowań lub też naruszeń, ataków na infrastrukturę krytyczną, na urzędy publiczne. To jest dwa razy więcej niż było poprzednio. I wie pan, dzisiaj, żeby zaatakować elektrownię, to nie potrzeba atakować za pomocą dronu czy pocisku, wystarczy zaatakować sieci, żeby ją
to jasne, ja tylko zastanawiam się, czy coś nowego się wydarzyło, czy po prostu nagle doszliście do takiego przekonania, dobra, dołożymy ruskim, co by tu można zrobić?
To nie, może nie, zamknijmy im te sprawy, tak jak wspomniałem, ataka w cyberprzestrzeni, przed którymi bronią nas nasi cyberżołnierze i mamy 10 miliardów złotych w budżecie państwa, którym dysponuje Ministerstwo Cyfryzacji.
Jako pan poseł Lewicy, pan nie mówi, pan nie powinien mówić o pieniądzach, bo zaraz się okaże,
nie,
że
ale
na 10 wasze
miliardów
postulaty
chcę,
nie ma.
Chcę powiedzieć, to jest potężna suma, która powinna przemawiać do wyobraźni, że jesteśmy przygotowani na wszelkiego rodzaju ataki hybrydowe ze strony Rosji.
Dobrze.
W każdej przestrzeni, o której wspomniałem.
Minister Sikorski mówi o tym, że być może wydalimy ambasadora rosyjskiego Sergieja Andrzejewa. Wydalimy?
No jeżeli ten sygnał, który wysłał minister Sikorski do rządu Federacji Rosyjskiej, że nie będziemy już dalej tolerować tych ataków hybrydowych, bo my tylko widzimy, tak jak wspomniałem, te krwawe ataki, śmierć cywilów, dzieci w Ukrainie. Ta wojna toczy się na wielu płaszczyznach, nieraz niewidocznych, gołym okiem, ale odczuwalnych przez nas, również w przestrzeni energetycznej. To i bezpieczeństwa energetycznego. Jeżeli będzie Federacja Rosyjska nasilać te ataki, tak jak to czyniła w ostatnim czasie, dałem przykład 80 tysięcy w cyberprzestrzeni, dwa razy więcej niż rok wcześniej, to jak minister Sikorski wspomniał, nie wyklucza on żadnego działania.
Jest prawie 7 po 8. Moim gościem jest Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych, poseł Lewicy i mam wrażenie, że panu przychodzi z pewnym trudem tłumaczenie racji ministra Sikorskiego, bo pan musi widzieć to, co widzą wszyscy, że to jest element pewnej kampanii prezydenckiej Radosława Sikorskiego. Cała akcja wyrzucania dyplomatów z Poznania, której zresztą Polacy biją brawo, bo przecież nie lubimy ruskich, była tylko po to, żeby pojawił się hashtag Radek wygania Rosjan.
Nie, oczywiście, że nie.
Oczywiście, że tak.
Oczywiście, że nie.
To mówią politycy Platformy, nawet nie oficjalnie.
Jeżeli nawet wzięlibyśmy pod uwagę tylko ten jeden, jedyny przykład, a wymieniłem wiele przykładów, bo widzimy granicę wschodnią.
ale to nic się nie zmieniło, nie, panie pośle, bo to pan ma rację. No dobrze, Rosjanie nam szkodzą, tylko szkodzą nam nie od wczoraj i nie od zeszłego tygodnia, tylko tak circa about od 2018 roku, 19, już hardkorowo. I wtedy, kiedy były ataki na granicy, no to mówię, wasi posłowie, politycy lewicy, politycy Platformy pędzili tam z pizzą, pędzili tam, żeby ich przytulić do swoich piersi.
Ale to nie zmienia postaci rzeczy.
Trochę zmienia.
Nie, zmienia to nie tylko tyle, że wielu imigrantów, którzy są przerzucani na rosyjskich wizach i potem nielegalnie usiłuje się przepchnąć przez polską granicę, która jest też granicą Schengen, granicą też wschodniej flanki NATO, to są ludzie wykorzystywani.
Ale ja się z panem zgadzam, tylko nie mogę dojść do tego, znaczy cały czas pozostaję w zdumieniu, kiedy pan do tego doszedł, do tego przekonania, bo przecież głosowaliście przeciwko murowi na granicy, głosowaliście jeszcze wcześniej przeciwko wszystkim możliwym inicjatywom.
Jeżeli chodzi o głosowanie przeciwko murowi, muszę przyznać tutaj, że według mnie z perspektywy dzisiejszej oraz perspektywy mojej jakby funkcji jako wiceministra spraw zagranicznych, który ma szeroki przegląd sytuacji poprzez Sudan, Bliski Wschód, Ukrainę i inne problemy migracyjne, było błędem.
Pan się przyznaje do błędu. Proszę państwa, nie. To ja ten moment chcę pocelebrować trochę, bo to się bardzo rzadko zdarza, kiedy polityk nawet nie bity i nie szturchany jakoś przesadnie mocno, mówi... Myliłem się.
Tak, myliłem się. Uważałem, że będzie to bardzo mocno wpływać na ograniczenie prawa humanitarnego, w tym prawa do azylu politycznego, a jednak dziś, patrząc na to, jak się sytuacja rozwija i staje się krytyczna i wojna hybrydowa wymierzona przeciwko Polsce, każde instrumentarium zwiększające bezpieczeństwo jest pożądane.
Jasne, panie pośle. A czy partia Razem myli się, chcąc opuścić klub Lewicy? Pojutrze rozpoczną swój kongres i wygląda na to, że wyjdą z klubu Lewicy, ostatecznie będą głosować przeciwko budżetowi, czym no, jasno określą się jako partia opozycyjna.
No cóż, nie można być za, a nawet przeciw.
Oni mówią to samo. Marcelina Zawisza mówi, że sytuacja, w której krytykujemy działanie rządu, w którym oni, czyli Nowa Lewica, są, a jednocześnie jesteśmy w jednym klubie, jest głęboko niezdrowa. Wolę, żeby się rozpadł klub Lewicy, niż żeby brać odpowiedzialność za system, który się zawali. I pani Marcelina Zawisza mówi, że jest za wyjściem z klubu.
No cóż, ja nie powiem, żebym się z tego powodu cieszył. Uważam, że jest to błąd. Po pierwsze, jednak po to się idzie w polityce do Sejmu, do władzy. Przede wszystkim po to, żeby tą władzę i odpowiedzialność przejąć i realizować swój program. I po to szła Nowa Lewica również w koalicji z partią Razem. Pozostawanie w ławach poselskich na zasadzie tylko i wyłącznie krytyki rządu, nieważne jaki by był, bez składania konstruktywnych poprawek i wniosków, jest kontrproduktywne.
Do tego jeszcze wrócimy. Ostatnie pytanie w tej części rozmowy to pytanie o to, czy zna pan nazwisko wiceministra, który zajmuje się kwestiami reparacji?
Kwestiami reparacji zajmuje się pełnomocnik rządu do spraw polsko-niemieckich stosunków.
Mamy 7 wiceministrów i żaden z wiceministrów się tym nie zajmuje, tylko pełnomocnik, który nie ma żadnej...
Kwestie, które dotyczą stosunków polsko-niemieckich, podlegają panu ministrowi, ambasadorowi Prawdzie.
Czyli pan minister Prawda jest tym człowiekiem, który twardo domaga się od Niemców reparacji.
Pan minister Prawda... domaga się wszystkiego, co leży w interesie Polski. Okay.
O tym pewnie też RMF24, tam dalszy ciąg rozmowy z Andrzejem Szejną. Serdecznie zapraszam. Ale wróćmy do naszych ukochanych Razemków, do partii, do której ja żywię pewien sentyment. Bo wie pan, ja muszę się przyznać, jestem strasznie stary. Jak w 96 roku studiowałem w Edynburgu, to tam było takie koło młodych marksistów. I oni wszyscy, znaczy... Nie wszyscy, bo nie znam całego koła, ale zaprzyjaźniłem się z wieloma z nim, bośmy się strasznie spierali. Oni teraz wszyscy pracują w biznesie, oprócz jednego z nich, w wielkim biznesie, zresztą dwóch z nich w fabrykach zbrojeniowych, jak przystało na marksistów. I ja mam trochę wrażenie, że oni byli tak bardzo ideowi jak partia Razem, a wy jesteście po prostu cwaniakami, którzy idziecie do polityki po synekury, posady, a partia Razem nie, to oni są fajniejsi.
To chyba nie chodzi o to, czy ktoś jest fajniejszy czy fajny, tylko raczej o to, że gdybyśmy nawet się odnieśli do Marksa czy Engelsa.
Jezus
Maria. Tak, no ale to pan redaktor
tak,
się
tak,
odniósł.
Tak, ja wspomniałem, nie ja, koło młodych marksistów.
To koło marksistów, no to jednak oni na końcu dnia postulowali władzę ludu, czy przejęcie odpowiedzialności za państwo.
Oni też chcą władzy ludu.
No dobrze, tylko że jeżeli się... Chyba. Ale dzisiaj mieli tą sytuację, mieli możliwość wejścia do rządu i w tych sprawach, o których dzisiaj mówią, czyli coś im się tam nie podoba w budżecie, jeszcze nie do końca wiem,
no nie,
co...
nie, coś im się nie podoba w budżecie, nie, panie ministrze.
Ja nie czekam na poprawki ze strony partii Razem
budżetowej. Bez złośliwości nadmiernej.
Bo... Ale nie, na razie wiem tylko coś. Ideowo, że za mało wydatków na służbę zdrowia, czy za mało wydatków na politykę socjalną. Ja to rozumiem, tylko czekam na poprawki.
Nie, żadnego postulatu lewicy, z którym lewica szła do wyborów w 2023 roku, ten rząd nie realizuje i nie chce realizować, bo nie ma na to pieniędzy w budżecie.
Realizuje. Realizuje dobrze. Rentę wdowią, realizuje
to niech pan
program budownictwa
mnie.
Mieszkaniowego pod wynajem.
No nie realizuje.
Realizuje
podniesienie
zasiłku
nie...
pogrzebowego. Realizuje i zrealizował kwestię podniesienia płacy minimalnej.
Żadnych 300 tysięcy mieszkań pod wynajem nie będzie.
Ale mamy już, mamy budżet na to, mamy około 4,5 miliarda złotych.
Rocznie trzeba było przeznaczyć 24, ale, a nie 4, 6 razy mniej.
I co roku tej koalicji będą środki zagwarantowane w budżecie.
Mówi pan o podniesieniu płacy minimalnej. Pan nie zna waszego programu. W programie Lewicy, nie chcę pana martwić, ja jestem obkuty z programu Lewicy, proszę pana. W programie Lewicy jest napisane, to ja pana poinstruuję, że płaca minimalna powinna wynosić 2/3 płacy średniej. W tej chwili wynosiłoby to ponad 1000 zł więcej niż płaca minimalna.
No ale docelowo właśnie będziemy w tym kierunku szli. Ja wiem, że przedsiębiorcy teraz złapią się za głowę, powiedzą, że podniesienie to koszty funkcjonowania, ale Lewica taki postulat
Dobra,
ma.
Chcę porozmawiać o tym w jednym kontekście, bo wiadomo, że jeśli partia Razem ogłosi, że wychodzi z Lewicy, to dokonacie rozbioru partii Razem i będziecie kusić niektórych z nich, żeby zostali w Lewicy. Tak?
To jest nieuniknione.
Tak to będzie wyglądało. To jest nieuniknione?
No oczywiście, że będziemy zachęcać i powiem to z otwartą przyłbicą. Przede wszystkim partię Razem, żeby jeszcze póki się da zagłosowała za budżetem po wniesieniu przez nich swoich poprawek.
Jeżeli to się nie uda, nie przejdą.
Jeżeli to się nie uda i zdecydują się nie zagłosować przeciw i wyjść z klubu, na pewno będziemy przekonywać konkretne osoby, aby pozostały w tym klubie. No co oczywiście będzie oznaczało ich sprzeciw wobec swojej partii Razem.
Ja aż sprawdzę datę. Który dzisiaj jest, przepraszam? 24.
Tak.
Proszę Państwa, to jest Dzień Szczerości.
Tak.
To jest Dzień Szczerości posła Szejny. Ja bym chciał jakieś... Czy mamy w studiu fanfary gotowe? Jeśli nie, to ja jakoś tam zaintonuję, jak wyjdziemy ze studia jakieś fanfary, bo to te rzadki przykład szczerości. Tak, będziemy ich próbowali tutaj przekabacić, no, przekupić, ale, żeby z nami zostali.
Ale bo to jest wiele cennych osób, które
nie powinni mogą stracić wiele cennych stanowisk, jeśli wyjdą.
Ale oni nie mają cennych stanowisk w większości.
Mają. Wiceszef klubu, wiceszef komisji na przykład, no tak. Dostaje więcej pieniędzy, bo dostaje...
No tak. No ale to nie jest... No okej, ale większość członków partii Razem, którzy są w naszym klubie, nie pełni żadnych funkcji również w prezydiach komisji. Więc
wiceszef klubu, wiceszef komisji.
Ale wiceszef klubu nie dostaje dodatku za to.
No ale to jest jakiś prestiż. Dzień dobry, jestem wiceszefem.
Dobrze, tylko ja bym chyba chciał podkreślić, że gdybym stwierdził, że a idźcie sobie, droga wolna, to bym wykazał brak szacunku dla moich koleżanek i kolegów, a ja mam do nich szacunek, choć z ich koncepcją wyjścia z klubu i głosowania przeciwko budżetowi się nie zgadzam, ponieważ ona również oznacza osłabianie lewicy. Więc będziemy zapobiegać osłabianiu lewicy i przekonywać tych, których się da, żeby zostali z nami i wspierali naszą wspólną politykę rządu, w którym jest lewica.
Robił to samo PiS, tylko się wtedy to nazywało korupcją polityczną. Teraz będzie to się nazywało przekonywaniem. Tak to, proszę państwa, się plecie w polityce. Jak mnie to bawi. Przepraszam.
Nie, to jest wyraz szacunku do naszych
Sądzę,
kolegów.
Sądzę, że po uśmiechu pana również to bawi.
Nie bawię.
Ja za to pana cenię, że dzisiaj jest 24 października, Dzień Szczerości. To może szczerze, bo wie pan, jak mawiał mój znajomy, przekręćmy ten film do końca, do napisów. Czyli za 3 lata, kiedy będą wybory parlamentarne, do Sejmu wystartują co? 2 listy lewicy, czyli lista partii Razem i lista lewicy, albo co? 1, bo się jednak dogadacie i stwierdzicie, dobra, zostawmy te stare żale, wystartujemy razem, albo, co moim zdaniem jest najbardziej prawdopodobne, wystartuje 1 lista lewicy, czyli partii Razem, a wy wylądujecie w Platformie.
Myślę, że żaden z tych scenariuszy nie jest prawdziwy. To znaczy ja uważam, że...
Jaki jest w takim razie prawdziwy? Już na nic innego nie mogłem wpaść.
Ja uważam, że będzie jedna lista lewicy.
No to mówiłem.
Tak, a co do partii Razem...
Cóż, to oni przestaną kandydować? No nie, raczej nie przestaną kandydować do Sejmu, więc albo wystartują z waszej listy.
Nie wybiegałbym jeszcze tak daleko myślą, bo jeszcze partia Razem nie wyszła z klubu.
To pan
jeszcze nie głosowaliśmy nad budżetem. Jeszcze nie rozpoczęliśmy przekonywania do innego rozwiązania. No i myślę, że to pytanie będę mógł odpowiedzieć za 2 lata. Więc krótko mówiąc, składam propozycję panu redaktorowi, żeby rozważył zaproszenie mnie za 2 lata i odpowiem
dobrze
na to pytanie.
Rozważam. A czy pan może już teraz zadeklarować, że ja, Andrzej Szejna, nigdy nie wystartuję z list Platformy Obywatelskiej? Zawsze pozostanę wierny lewicy?
Tak. Tak, mogę tak zadeklarować, tak.
Nie wystartuje pan z list Platformy?
No nie, ja zawsze będę startował z listy lewicy.
No chyba, że lewica pójdzie razem z Platformą.
Ale wie pan, to jest koncepcja, która chyba dzisiaj nie leży na stole, żebyśmy mieli koalicyjny komitet wyborczy, Koalicja Obywatelska, Lewica. To chyba dzisiaj nie.
Dobrze. To...
Ale żeby pan miał jasność, kiedyś startowałem z komitetu, to się nazywało Koalicja Europejska, prawda?
Pamiętam różne.
Tak, więc takie sytuacje, tak, ale to jest inna sytuacja niż ja, jest lista Lewicy i jest lista Koalicji Obywatelskiej, ja jestem politykiem Lewicy, żeby był jasny przekaz.
Dobrze. Czy w takim razie, bo pan powiedział, że takiej sytuacji nie ma, to ja mam pytanie, a jaka jest sytuacja z ustawą o związkach partnerskich? Bo najpierw pani minister Kotula ogłosiła, że wreszcie, po raz pierwszy, mamy w Polsce rządowy projekt ustawy o związkach partnerskich, po czym zgasił ją pan marszałek Gorzelski i pan Gorzelski napisał, że ustawa, która się pojawiła, nie jest ustawą rządową. To ustawa, którą zgłosiła minister Kotula i obwieściła niezgodnie z prawdą, że to ustawa rządowa, bez uzgodnień koalicyjnych, czyli innymi słowy, zdaniem pana ministra Zgorzelskiego, pani Kotula, przepraszam, pana marszałka Zgorzelskiego, pani minister Kotula nakłamała.
No cóż, zarówno pan minister Grabiec, jak i szefowa Rządowego Centrum Legislacji, pana marszałka Zgorzelskiego wyprowadzili z błędu, w którym pozostawał.
Czyli to jest ustawa rządowa.
Tak, jest ustawa rządowa. Została ona przysłana 18 października do konsultacji międzyresortowych oraz do konsultacji społecznych. Taka jest decyzja. W związku z tym jest to ustawa rządowa. Każdy resort już dzisiaj może do tej ustawy rządowej, projektu rządowego ministry Katarzyny Kotuli zgłaszać poprawki, również organizacje społeczne, a potem już będziemy, że tak powiem, biec tym projektem w Sejmie.
No będziecie tak z nim biec, że PSL wrzuci bieg wsteczny.
No zobaczymy, czy wszyscy członkowie klubu PSL-u będą aż tak radykalni, a może gdzieś po drodze pojawi się kompromis.
No ale kompromisem na przykład, mówi PSL, byłby ich projekt. Takim kompromisem, za który mogłoby nawet poprzeć część Prawa i Sprawiedliwości. Mało tego, to byłby kompromis, który mógłby poprzeć Andrzej Duda. Czyli mówi o projekcie ustawy o statusie osoby najbliższej.
No tak, ale to jest jakiś mityczny projekt.
Jest przecież.
No jest to mityczny projekt, dlaczego a mityczny? Na stole dzisiaj leży projekt rządowy. Więc ja nie
mityczny
bardzo rozumiem.
To był minotaur albo jakiś inny.
No więc taki można powiedzieć, że PSL proponuje takiego minotaura, który jest ogólnie... Nie idźcie tą drogą, bym powiedział, ponieważ jest na stole projekt ustawy rządowy, rządu, którym panie i panowie z mojego sojusznika Polskiego Stronnictwa Ludowego jesteście. I złóżcie do niego ewentualne poprawki. Ministra Kotula jest gotowa do rozmowy. Przeprowadziła ich chyba kilkaset. Przeprowadziła się z organizacjami środowiskowymi. I tak zrobiła, można powiedzieć, krok do tyłu, jeśli chodzi o to, żeby te związki partnerskie, które zresztą pan redaktor dobrze wie, wzorem francuskim, będą dotyczyć przede wszystkim 90% osób heteroseksualnych.
Jakby to panu powiedzieć, tak, ale ten projekt akurat powoduje, że kobiety w tych związkach partnerskich, zwykle kobiety na tym tracą, byłyby mniej chronione niż w małżeństwie. Ale ludzie oczywiście mogą sobie żyć jak chcą, więc ja im oczywiście nie odbieram prawa do tego, żeby w ogóle żyli bez jakiejkolwiek rejestracji. Pytanie nie jest o to, co ja sobie w tej sprawie myślę, albo co Francuzi myślą, tylko, wie pan, jesteście w takiej sytuacji, że głosowanie o aborcję przegraliście. Jeżeli przegracie również głosowanie o związki partnerskie, to okaże się, że tak. akademików za złotówkę nie ma, 1000 złotych dla studentów nie ma, obniżenia podatków przez podniesienie kwoty wolnej od podatku nie ma, ale za to aborcji i związków partnerskich też nie ma.
No jeszcze poczekajmy, jeśli chodzi o związki partnerskie i też walczymy dalej, jeśli chodzi o
dekryminalizację aborcji. Bilans waszych rządów może być dramatyczny.
Nie, ale to jeszcze poczekajmy, zobaczymy. Jednak te 3 głosy może się dozbiera w którymś momencie.
Zbiera się. To znaczy będzie trzeba jakoś zgwałcić mocno ten PSL, żeby kogoś tam wyjąć z niego. No i spowodować, żeby PiS nie przyszedł na głosowanie.
Ja myślę, że są osoby w PSL-u. Ja rozumiem, bo ta ustawa nie była ustawą, która liberalizowała przepisy aborcyjne, tylko krótko mówiąc, dekryminalizowała te drakońskie przepisy, które wprowadził PiS boczną drogą przez pseudo-Trybunał Konstytucyjny pani Julii Przyłębskiej. A jeśli chodzi o...
Znowu ta narracja. A już było tak...
No nie, ale to jest narracja, która jest narracją prawnika, bo ja nie uznaję Trybunału Konstytucyjnego w obecnym kształcie i składzie.
Bardzo mi się to podoba. Pan nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego w obecnym kształcie.
W związku z tym jego wyroku.
Sekundeczkę. Czy ja mam równe prawa co pan?
Tak.
W takim razie, jak będzie nowy Trybunał, to ja od razu chcę powiedzieć, że ja nie uznaję Trybunału Konstytucyjnego w obecnym składzie.
A ja to powiedziałem jako prawnik, jako obywatel chcę powiedzieć, że są pewne instrumenty. A więc
czyli
przykład...
moja żona może to powiedzieć. Moja żona jest prawniczką. Tak. Ona powie, ja jako prawniczka nie uznaję nowego Trybunału Konstytucyjnego.
Ale to tak samo jak na przykład obywatel, jako obywatel Białorusi albo obywatel
czy ja
Polski.
Czy ja mogę również
może powiedzieć, że nie uznaję rządu pana Łukaszenko. Czy będzie pan z nim polemizował?
Czy ja mogę również wyroków sądów nie uznawać jako obywatel?
Oczywiście. I można je zaskarżać, albo można uznawać nieważność.
Wy Sądu Najwyższego nawet nie uznajecie. Tego już nie zaskarżę.
Nie, Izby Kontroli Nadzwyczajnej.
Nie Izby. Przecież był teraz wyrok sądu, orzeczenie sądu w sprawie tego, kto jest prokuratorem generalnym.
No tak, w składzie sędziów dublerów. Nie dublerów, tylko sędziów...
też się nie uznaje.
Sędziów z neokaresu.
Bardzo mi się podoba tego, że nie uznajecie tej Izby Kontroli Nadzwyczajnej, bo to znaczy, że pan nie jest posłem. Chciałbym pana w takim razie wyprosić z tego studia.
Ale inna jest decyzja, która ma charakter konstytutywny, proszę a państwa, nie deklaratoryjny.
Pseudoposeł i neominister Andrzej Szejna był naszym gościem.
Bardzo miło.
Bardzo państwu serdecznie dziękuję, ponieważ ten człowiek nie jest posłem, tylko emanacją
ale
posła.
To tylko jest zdanie pana redaktora.
I nie jest ministrem. To ja w takim razie nie mogę się zgodzić na kontynuowanie tej rozmowy. Do widzenia.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.